gości w studiu, a są to Beata Radziszewska, reprezentująca Stowarzyszenie Inskie Lato Filmowe i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Dzień dobry, bardzo.
Andrzej Kaszubski, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury.
Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Mariusz Skóra, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.
Witam serdecznie.
Grzegorz Flas, reprezentujący Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie Miedwie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Według kalendarza, drodzy Państwo, lato trwa dokładnie 93 dni w roku. No i na początek takie pytanie, czy udało się Państwu lato już odnaleźć? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest lato. Pani Beata Radziszewska na pewno coś ma na ten temat do powiedzenia.
Tak, w tegorocznego lata zauważyłam już kilka dni, które były bardzo sprzyjające organizacji imprez, nie tylko imprez sportowych, ale kulturalnych przede wszystkim, bo jest to czas takiej kanikuły, takich wakacji, czasu odpoczynku, zabaw i ta pogoda jest niezmiernie ważna. To jest w zasadzie podstawowa determinanta dobrego przeprowadzenia tych imprez. To, że aura jest taka niesprzyjająca, to już nie jest nigdy żadną winą organizatorów, ale z tego, co już widzimy tutaj w Stargardzie, naszym mieszkańcom, wspaniałym Stargardzianom nie przeszkadza żadna pogoda,
tak,
nawet
udowodnili
deszcz.
To.
Udowodnili to i za to w imieniu na pewno tutaj nas wszystkich bardzo serdecznie wam dziękujemy. To choćby przy dniach Stargardu, tej części i sportowej i tej kulturalnej dało się to zauważyć, jak i również na ostatnim seansie kina na Leżakach.
A Grzegorz Flas właśnie teraz wrócił z nad jeziora Miedwie. Czy tam lato udało się odnaleźć na regatach?
Tam lato było kilka dni temu. Teraz w ten weekend no, mamy taką jesień i wczesną wiosnę. Dużo pada, mocno wieje. Warunki są, może bym powiedział, niesprzyjające, aczkolwiek wiatr żeglarzom jest potrzebny. Natomiast są silne porywy do 5-6 w skali Beauforta. Także no, niby to nasze małe jezioro, nasze Miedwie, ale jest naprawdę trudnym jeziorem do żeglowania. A przy zmiennych warunkach, kiedy wiatr wieje z kilku kierunków, załogi mają ustawione trasy, które muszą pokonać, także no nie jest lekko, ale dajemy radę. Wszyscy żyją, zadowoleni.
A rozważaliście Państwo taką decyzję, aby odwołać te regaty?
Taką decyzję podejmuje sędzia główny regat, ale przy tej pogodzie, która jest, raczej to się nie zdarzy. Musiały być zdecydowanie jeszcze bardziej trudne warunki, bądź ten wiatr musiałby ustać całkowicie.
Ja Państwu szczerze mówiąc nie zazdroszczę, bo praca w kulturze, w branży właśnie takiej związanej z eventami, z rozrywką, jest uzależniona od pogody. I się zastanawiam, czy w ostatnim czasie udało się dyrektorowi Stargardzkiemu Centrum Kultury spać spokojnie w nocy, kiedy ten kalendarz imprez kulturalnych jest wypełniony po brzegi.
No, oczywiście zawsze pogoda jest częścią sukcesu, bo jeżeli przygotowujemy imprezy, to przygotowujemy je przede wszystkim dla mieszkańców, dla widzów i czasami ta pogoda powoduje to, że nie ma takiej ilości osób, których byśmy się spodziewali, co nie zmienia faktu, że zawsze jesteśmy przygotowani, zawsze jesteśmy otwarci, a mieszkańcy też pozytywnie nam odpowiadają. Weźmy chociaż piątkową imprezę, kiedy naprawdę przez cały dzień mocno padał deszcz, a my w godzinach wieczornych rozpoczęliśmy piątą edycję Kina na Leżakach. To jest taka akcja ogólnopolska, która po raz pierwszy zagościła do Stargardu na otwarcie właśnie tego sezonu letniego. Będziemy jeszcze Kino na Leżakach gościli 26 sierpnia na zakończenie sezonu wakacyjnego. Było przygotowanych mnóstwo atrakcji, konkursy, nagrody. Była kawa mrożona na lato. Ale
na lato gorące.
No nie udało się. Można było wypić kawę na gorąco i ta pogoda no, nie zniechęciła mieszkańców, bo z kina skorzystało ponad 300 osób i nawet rozmawiając z uczestnikami tego wydarzenia, to stwierdzili, no dobrze, pogoda jest nieciekawa, ale atmosfera jest fajna i warto tu być. Także to myślę, że to tylko świadczy o tym, że warto to robić, nie patrząc na pogodę. No ale miejmy nadzieję, że lato dopiero się zaczyna.
Ale emocje były wśród organizatorów?
No, były do samego końca, bo też chodziło nam po głowie odwołanie i przeniesienie tej imprezy, ale jednak twardo wytrzymaliśmy napięcie do końca i wszystko się pozytywnie zakończyło.
Wczoraj podobna sytuacja, koncert szkoły muzycznej i również pogoda nieciekawa. Ale odbyła się impreza.
No to znaczy, że organizatorzy są przygotowani nawet na to, jeżeli ta pogoda nie dopisuje i mam nadzieję, że będzie tak do końca wakacji, że mieszkańcy będą mogli z tych wszystkich imprez i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, które na całe wakacje mamy przygotowane, korzystać.
Nie wiem, jak będzie później, ale na razie według meteorologów pierwszy tydzień lipca będzie taki jak dziś, czyli pochmurny, deszczowy. Taka aura ma się utrzymać do połowy lipca, a później może w końcu słońce się pojawi. Czy pogoda do tej pory przeszkodziła w organizacji imprez na terenie gminy Kobylanka? Mariusz Skóra.
My tak jak wszyscy tutaj zebrani, też zawsze patrzymy w niebo i prosimy wszystkich najświętszych, aby ten deszcz jednak nie padał. No pada i tak jak mówisz, padał będzie. Nie przeszkadza to jednak w organizacji tych imprez. Widzowie, uczestnicy, osoby, które chcą wziąć udział w tych wydarzeniach, wydaje mi się, że bez względu na to, jakie będą warunki atmosferyczne na tych wydarzeniach będą, no liczymy, że tego deszczu będzie jak najmniej. No na razie, tak jak tutaj goście już powiedzieli, nie odwołujemy żadnych swoich wydarzeń, trzymamy się harmonogramu, goście są, widzowie są. No liczymy, że będzie tak aż do końca lata.
Przy okazji tego deszczu warto wrócić do tematu parasolek, który wraca każdego roku jak bumerang, a chodzi oczywiście o dni koncertowe, które odbywają się w ramach Dni Stargardu. I słuchacze pytają nas, pytają mieszkańcy Stargardu, pewnie również Stargardzkie Centrum Kultury, o co chodzi z tymi parasolkami, dlaczego nie każdą parasolkę można było wnieść na koncerty.
No właśnie, to jest trudne. W roku ubiegłym robiliśmy taką szeroką akcję promocyjną, informując mieszkańców Stargardu o tym. Może w tym roku tych informacji troszeczkę zabrakło, ale generalnie Dni Stargardu to jest impreza w amfiteatrze. Jest to impreza masowa, bo odwiedza ją ponad 1000 osób, a na imprezie masowej organizatorów obowiązują zapisy w ustawie. To nie jest wymysł Stargardzkiego Centrum Kultury. Po prostu ustawodawca przewidział, że na tego typu imprezy nie można wnosić materiałów niebezpiecznych i w myśl zapisów ustawowych parasolka z ostrym zakończeniem jest materiałem niebezpiecznym i nie ma najmniejszych szans, żeby z nią wejść na tego typu imprezy. Oczywiście tam tych obostrzeń jest dużo więcej. Dotyczy to jakichś przedmiotów ostrych, materiałów pirotechnicznych i tak dalej. Nawet wody nie można wnosić w butelkach plastikowych powyżej pół litra. A więc tutaj musimy wszyscy nauczyć się tego, że jeżeli przychodzimy na imprezę masową, to musimy mieć świadomość, że nie możemy brać pewnych rzeczy, z którymi nie zostaniemy wpuszczeni.
Dochodziło do takich dosyć kuriozalnych sytuacji. Wyobraźmy sobie na przykład jakąś panią Krystynę i panią Teresę, które cały miesiąc marzą o tym, żeby wybrać się na takie Dni Stargardu, przychodzą, a tu się okazuje, że mają niebezpieczne narzędzie w dłoniach i no, nie rozumieją, o co chodzi tak naprawdę.
Oczywiście, no zareagowaliśmy w miarę szybko, bo nie przewidywaliśmy tego wcześniej i przygotowaliśmy depozyt dla wszystkich tych, żeby parasolki zostawić, a jeżeli ktoś chciał wykorzystać parasolkę przeciwko deszczowi, no to nie mógł z tego skorzystać, bo ona sobie wisiała w depozycie. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zaopatrzyć się w takie płaszcze nieprzemakalne, żeby mieć taki w domu i wtedy, jeżeli będziemy chcieli na imprezę masową się wybrać i będziemy wiedzieć, że taka impreza ma taki charakter, no to najlepiej mieć jakąś kurtkę albo płaszcz przeciwdeszczowy.
Albo małą parasolkę.
Albo małą parasolkę bez ostrych zakończeń, tak.
Skoro przy głosie jest Andrzej Kaszubski, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury, to oczywiście zapytajmy o to, w jaki sposób podsumowuje pan tegoroczne koncertowe Dni Stargardu. ile osób się przewinęło? Już takie statystyki są gotowe?
Tak, takie statystyki są gotowe. W ciągu pierwszego dnia przez amfiteatr przewinęło się około 5000 osób. W drugim dniu mieliśmy 6000 osób, a więc na tych koncertach gwiazd amfiteatr był pełny, a więc generalnie jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni, bo trafiliśmy w gusta mieszkańców i wszyscy ci, którzy byli zainteresowani mimo ryzyka deszczu i niepogody, no licznie odwiedzili amfiteatr i koncerty odbywały się przy pełnej publiczności.
Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance również zainaugurowało sezon letni. Już kolejne imprezy się odbywają. Jesteście Państwo zadowoleni z frekwencji?
Tak, powiem szczerze, jesteśmy zadowoleni. Otworzyliśmy tydzień temu Miedwiańskie Lato. Pokryło się ono z dniami Stargardu. A mimo tego, i jak słyszymy na dniach Stargardu i na Miedwiańskim Malecie, czyli w amfiteatrze w Morzyczynie, były tłumy widzów. Zaczęliśmy muzyką klasyczną, co rzadko zdarza się na tego typu obiektach w wakacje nad jeziorem.
I też padało przez chwilę.
Padało. Byłaś też, prowadziłaś z nami tą imprezę i mimo tego, że padało, sama pewnie widziałaś, ile osób zostało, tak?
No mieli parasolki.
Mieli parasolki, można było do nas wnieść parę parasolki, aczkolwiek tutaj też od razu słuchaczy informuję, że u nas również na najbliższych imprezach obowiązują te same przepisy, co na dniach Stargardu, czyli wszystkie niebezpieczne przedmioty zostawmy w domu, w tym również parasolki, które są zakończone dość ostro. Drugi dzień inauguracji Miedwiańskiego Lata to kabareton, komplet publiczności. Rozbudowaliśmy amfiteatr do 1300 miejsc. Praktycznie wszystkie miejsca były zajęte. 5 minut padało, dzięki Bogu. Później mieliśmy naprawdę piękną
I to była impreza pogodę. Biletowana.
To była impreza biletowana.
I kolejna impreza biletowana przed nami. Koncert pana Martyniuka. Skąd taki pomysł? Aby disco polo nad Miedwiem zabrzmiało.
Powiem szczerze, że ten koncert nam troszeczkę wpadł właśnie w związku z organizacją kabaretonu. Menedżerowie, którzy nas odwiedzili na Miedwiu, no jakby mają w swojej tak zwanej stajni i kabarety, i pana Zenka Martyniuka. Szybko sobie ustaliliśmy, co możemy wspólnie zrobić. Zobaczyli obiekt, zobaczyli, że jest to olbrzymi potencjał. Fajne miejsce, fajna publika. Szybko zdecydowaliśmy się na ten koncert i powiem szczerze, na dzisiaj biletów praktycznie już nie ma, tak?
No proszę, czyli zaskoczenie dosyć.
Zaskoczenie, ale no nie dziwmy się, są wakacje, jest jezioro, czas zabawy, czas trochę odpocząć od niektórych obowiązków, więc ludzie też czasami chcą się troszeczkę oderwać od tej szarej rzeczywistości i trochę poszaleć.
Ale podczas gdy niektórzy, większość odpoczywa, instytucje pracują, pracuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, między innymi Młodzieżowy Dom Kultury, Beata Radziszewska, prezes OSIR-u. Pracujecie państwo, a czy można będzie korzystać z OSIR-u w pełni w czasie wakacji?
Chciałabym poinformować, że w pełni nie będziemy mogli korzystać i trzymam za te słowa, które wypowiedziałam, kciuki, ponieważ obiekt, przede wszystkim pływalni, powinien pójść już do modernizacji, o czym doskonale wszyscy wiemy. Natomiast musieliśmy unieważnić w czerwcu pierwszy przetarg, na który nie zgłosił się żaden oferent. W tym tygodniu ogłosimy drugi przetarg, licząc na to, że będziemy mieli możliwość wyboru wykonawcy modernizacji pływalni, która będzie trwała rok i 2-3 miesiące, tak? Na dzień dzisiejszy mamy w naszym harmonogramie, który żeśmy ustalili, około 1,5 miesiąca, że tak powiem, przesunięcia w tych naszych terminach. Niemniej jednak bardzo chcemy, aby w przyszłym roku, z początkiem roku szkolnego, otworzyć nowy obiekt, aby młodzież, dzieci miały możliwość podjęcia nauki pływania już w nowym systemie, całkowicie już wprowadzonym w systemie edukacji. Do dnia dzisiejszego obiekt jest czynny i będzie czynny na pewno do końca lipca, natomiast będziemy bezpośrednio państwa informować o sytuacji, jaka wynika z pracy komisji przetargowej i ogłoszonych wyników. Pozostałe obiekty są otwarte, ale oczywiście one są otwarte przede wszystkim dla klubów sportowych i organizacji. czas wakacji jest zawsze czasem wyjazdowych obozów szkoleniowych, treningowych. Wobec powyższego te obiekty też przechodzą remonty. I tak na stadionie piłkarskim już od poniedziałku rozpoczynamy modernizację płyty głównej, polegającej na wprowadzeniu całego systemu nawodnienia. Także będzie już system automatycznego nawodnienia. Te prace potrwają około 2 być może do 3 tygodni. Mówię tutaj też o odroście i zakorzenieniu się nowej trawy, która musi być w pewnym fragmencie na płycie głównej boiska zerwana. Jak i również stadion lekkoatletyczny w tym tygodniu, 5 lipca otwieramy oferty na modernizację pomieszczeń socjalnych i administracyjnych na stadionie przy ulicy Sportowej. I do końca października chcielibyśmy, aby ten obiekt został zmodernizowany, żeby zawodnicy, trenerzy i wszyscy, którzy później będą organizowali zawody lekkoatletyczne, mieli już komfortowe, standardowe warunki do pracy.
Mhm, czyli praca w Osirze Wre. A jak wygląda sytuacja w Młodzieżowym Domu Kultury?
W Młodzieżowym Domu Kultury na dzień dzisiejszy odbywają się wakacje, ale ośrodek żeglarski nad Jeziorem Miedwie jak co roku pracuje, także odbywają się zajęcia od wtorku do soboty w różnych przedziałach wiekowych. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota są młodsze dzieci, natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek także starsi uczestnicy, którzy przygotowują się do egzaminu na patent żeglarza jachtowego.
To są już grupy zamknięte, nie można dołączyć w tej chwili?
Generalnie trzeba przyjść na ośrodek, zapytać. Są wolne miejsca, szczególnie dla tych starszych dzieciaków, dla młodzieży. Jeżeli chodzi o maluchy, tych miejsc jest mniej, ale weźmy pod uwagę, że mamy okres letni, wakacji. Część dzieci wyjeżdża na różnego rodzaju obozy, które odbywają się poza naszym Stargardem, więc te miejsca dla tych najmłodszych też się znajdą.
Trzeba zachęcać bardzo dzieciaki do żeglowania? Czy jest duże zainteresowanie?
Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, jest bardzo duże zainteresowanie. Natomiast jeżeli chodzi o naszych gimnazjalistów, czyli historyczną nazwę, której już nie będzie, jest to duży problem. Może gdybyśmy wirtualnie pływali, byłoby łatwiej. Natomiast na wodzie, tak jak widzimy, są różne warunki atmosferyczne. Trzeba przyjść, czasem trzeba się zmoczyć, trzeba troszeczkę popracować przy tych łódkach. Więc jest trudniej, ale nie narzekamy. Są uczestnicy, pływamy, szkolimy się cały czas i myślę, że tak będzie do końca wakacji. Ale oczywiście pracujemy cały rok, także te wakacje są tak jakby nasilonym okresem, kiedy więcej pływamy. Natomiast szkolimy się cały rok, jeżeli chodzi o przystań żeglarską, a w okresie zimowym jesteśmy w Młodzieżowym Domu Kultury.
I cały czas wpajacie tym młodym ludziom, że żeglowanie to taka szkoła życia.
Zdecydowanie tak jest. Dużo pracują, jeżeli chodzi o okres wiosenny, jesienny, slipowanie łódek, remonty łódek, malowanie. Przy tym też bardzo dużo się uczą. Dyscypliny, obowiązkowości, pracy w grupie, ponieważ jeżeli są na jachcie, to muszą współpracować ze sobą, zwłaszcza przy trudnych warunkach atmosferycznych. Ostatnio mieliśmy wywrotkę jachtu, ale takie rzeczy się zdarzają. Omegi to są takie jachty, które się wywracają. Nikomu nic się nie stało, łódkę postawiliśmy, wodę wylaliśmy, przypłynęliśmy do brzegu, także cały
emocje
czas się kręci.
Muszą być, zwłaszcza
emocje muszą być. Wszystko jest okej. Naprawdę zapraszam wszystkich, którzy chcieliby jeszcze skorzystać do pływania. Prowadzimy też kursy dla dorosłych, którzy chcieliby uzyskać patent żeglarza jachtowego. Także wszystko przed nami.
Grzegorz Flas, Beata Radziszewska, Andrzej Kaszubski i Mariusz Skóra są moimi gośćmi, a teraz poszukajmy lata z formacją Nieżywych Schabów. 25 minut po godzinie 10. Program To się nadaje do radia, a w studiu Beata Radziszewska, Andrzej Kaszubski, Grzegorz Flas i Mariusz Skóra. Kiedyś narzekano, że w Stargardzie w wakacje nic się nie dzieje, że nie ma żadnego wyboru. Teraz mamy kulturalne wakacje, między innymi, i widziałam wczoraj 2 plakaty, i na lipiec, i na sierpień, bardzo dużo tych imprez. Czy to nie będzie tak, że w tej chwili przesyt spowoduje, że frekwencja na poszczególnych imprezach będzie mniejsza? Nie boicie się tego państwo? Dyrektor SCK Andrzej Kaszubski.
Ja myślę, że nie, dlatego że oferta na kulturalne wakacje jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno nie zawsze będziemy mieli tych samych odbiorców i tych samych widzów, bo tak był mniej więcej konstruowany program. Ja myślę, że też tym spostrzeżeniem, o którym pani tutaj mówiła, warto się podzielić, bo mamy od 14 czerwca oddany do użytku Teatr Letni, a więc takie miejsce naprawdę spotkań, rekreacji dla mieszkańców, gdzie można prezentować różne formy artystyczne i dzięki temu, jeżeli porównamy rok ubiegły z tym, no to ta ilość imprez prawie trzykrotnie się zwiększyła, bo po prostu są warunki ku temu. I naprawdę jest bardzo szeroki przekrój tych przedsięwzięć, które tam proponujemy dla mieszkańców, od koncertów, poprzez pikniki, poprzez takie spotkania rodzinne, edukacyjne. Myślę, że jest to dosyć ciekawe. Mamy przygotowanych jako Stargardzkie Centrum Kultury 16 takich imprez na te wakacje, a więc w związku z powyższym, gdybym nawet miał po 2-3 zdania powiedzieć o każdej, to po prostu zajęłoby to dużo czasu.
A wśród tej szesnastki jest taki absolutny hit?
To znaczy absolutny hit. To trudno powiedzieć, dlatego że staraliśmy ten program przygotowywać tak, żeby dla każdego coś było. A więc będą 4 takie spotkania rodzinne, na które zapraszamy dzieci, rodziców, młodzież w ramach eko wakacji. Będzie prezentacja filmów ekologicznych, ale też ciekawe gry i zabawy. Już w najbliższy weekend będziemy się spotykali i rozmawiali o pszczołach.
Pszczoły?
Tak, to w ramach właśnie jako wakacji. Będziemy mogli zobaczyć przekrój ula. Będą do tego przygotowane specjalne gry, zabawy, konkursy. Będzie sadzenie roślin miododajnych, które będą zdobiły później Park Chrobrego przez cały czas. A więc tutaj zaprosiliśmy też artystów. Tą zabawę poprowadzi pani Anna Szala, która też uczestniczyła w Art Festiwalu, pokazywała swoje mandale. Będzie możliwość pracy razem z nią, tworzenia tych mandali w formie takiego kwiatostanu, który później też będzie zdobił przez całe wakacje ten park, a więc to będzie jak gdyby takie spotkanie rodzinne dla wszystkich. Wszyscy będą mogli się w to zaangażować, wspólnie się bawić, ale też się uczyć i być może no, w jakiś tam sposób przyczyniać się do upiękniania Parku Chrobrego, bo będziemy mieli parę donic właśnie z tymi roślinami miododajnymi, a więc zawsze coś jeszcze zostanie po organizacji tego typu imprez.
Twoje radio również zaprasza na kulturalne wakacje w sierpniu. Nie będziemy mieć pszczół, ale na pewno będzie przyjemnie. A czy trudno było wypełnić 16 tych terminów imprezami? Czy mieliście przesyt i musieliście wręcz rezygnować z niektórych?
To znaczy, może nie tyle, że trudno, tylko organizacyjnie to stanowiło jakieś tam małe wyzwanie dla nas, ale myślę, że sobie świetnie tutaj z tym poradzimy, bo dopiero jesteśmy na początku tej drogi wakacyjnej. Bo w końcu jesteśmy po to, żeby tutaj składać ofertę kulturalną dla mieszkańców naszego miasta. A więc też będziemy kontynuowali między innymi oprócz tych festynów rodzinnych projekcje filmowe już tutaj organizowane przez nas, niekoniecznie w ramach tej akcji Kino na Leżakach. Także mieszkańcy będą mieli okazję nadrobić swoje zaległości kinowe. Jeżeli w ciągu roku nie mieli czasu, to będziemy puszczali w sobotnie wieczory o godzinie 21:30 filmy, polskie filmy i filmy francuskie. Myślę, że to taka ciekawa oferta. Tak planujemy, żeby w każdą sobotę taki seans się odbył wieczorową porą.
W ramach kulturalnych wakacji również OSIR przygotowuje swoją imprezę. Będzie hit? Beata Radziszewska.
Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra propozycja dla naszych mieszkańców. Naszymi gośćmi będzie zespół Tabu, muzyka reggae. Zespół Tabu prosto z Woodstocku przyjedzie do nas i będzie koncertował. Ta impreza odbędzie się w ramach kulturalnych wakacji 6 sierpnia, na którą zapraszamy, ale jakby całą to by było na podsumowanie tego naszego dnia kulturalnych wakacji. Natomiast przed zespołem Tabu będzie koncert zespołu Przed Wschodem Słońca, jak i również będziemy prowadzili gry, zabawy, quizy dotyczące funkcjonowania spółek miejskich z terenu Stargardu, bo przypominam, OSIR obchodził niedawno 70-lecie swojego istnienia, a w tym roku PEC też ma znamienity jubileusz. Także serdecznie zapraszam, na pewno będzie interesująco, ciekawie. Będzie trochę dla sportu, ale później dla duszy też. Zapraszam na fantastyczną, ciepłą, słoneczną, łagodną muzykę reggae w wykonaniu zespołu Tabu.
Teraz przenosimy się trochę poza Stargard. Pytanie do Mariusza Skóry, dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. Co państwo braliście pod uwagę, przygotowując letnią ofertę na ten rok? Czy też sprawdzaliście, co dzieje się w okolicy, żeby nie dublować imprez?
Oczywiście my za każdym razem gdzieś musimy robić pewien rekonesans, tak, żebyśmy faktycznie nie dublowali wydarzeń. Ale powiem szczerze, w lutym, na początku marca, drogą elektroniczną czy za pomocą mediów społecznościowych zapytaliśmy mieszkańców, co powinno wydarzyć się w lato, aby było to dla nich ciekawe i żeby z tych wydarzeń korzystali. To było pytanie otwarte, były też sądy i tak dalej, więc odpowiedź zwrotną od mieszkańców otrzymaliśmy i na podstawie tych sugestii przygotowaliśmy program. Program jest również bardzo mocno zróżnicowany od imprez dla najmłodszych przez Miedwie Street Art, który będzie już za tydzień, czyli największy festiwal muzyki młodzieżowej w Polsce Północnej praktycznie, tak? I to też w amfiteatrze na Miedwiu odwiedzi nas cała czołówka polskiego hip-hopu, Paluch, Kękę, Dwa Sławy, Sitek, Żabson, czyli po prostu no, najwyższa półka. Do tego wielka bitwa taneczna grup freestyle'owych z całego świata, bo odwiedzą nas grupy taneczne między innymi z Japonii, z Tajwanu czy z Maroko, więc będzie to naprawdę duże wydarzenie. Oprócz tego mamy Festiwal Muzyki Świata, czyli to, co najpiękniejsze na przykład w muzyce Bliskiego Wschodu. Festiwal uwieńczy koncert Dikandy, między innymi. Mamy oczywiście też ten taki tak zwany przecinek, czyli ten koncert Senka Martyniuka oczywiście. Później mamy duży festiwal w drodze na Woodstock, czyli zaprosiliśmy wszystkich woodstockowiczów, którzy pojawią się na początku sierpnia w Kostrzynie, aby tydzień wcześniej odwiedzili amfiteatr na Miedwiu. Line-up tej imprezy jest też bardzo fajny, ponieważ wszystkie zespoły, które wystąpią u nas w amfiteatrze, mają swoją historię woodstockową, grały na Woodstocku, czy to na małej scenie, czy to na scenie Kryszny, więc będzie to też duże wydarzenie, na które z tego co wiemy wybiera się kilka tysięcy osób, ponieważ naszą imprezę w drodze na przystanek Woodstock wsparł sam Jurek Owsiak i Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy tym festiwalu między innymi też odwiedzą nas wszystkie ważniejsze organizacje pozarządowe typu Greenpeace, typu Otwarte Klatki i tak dalej.
Państwo jesteście w o tyle specyficznej sytuacji, że nie tylko organizujecie tę imprezę dla mieszkańców, ale również dla turystów. Na ile bierzecie ich pod uwagę, tworząc kalendarz imprez?
No musimy brać pod uwagę turystów. Jest to teren typowo turystyczny, rekreacyjny. Jak państwo świetnie wiedzą, Centrum Kultury i Rekreacji w kwietniu przejęło te tereny od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie. Więc też musimy zadbać o te tereny, o turystów, którzy tam przyjeżdżają. Nie ukrywam, w pierwszej kolejności skupiamy się na mieszkańcach gminy Kobylanka, mieszkańcach powiatu stargardzkiego. W drugiej kolejności patrzymy na turystów. Jakby nie patrzeć, tworzymy to tutaj dla tych naszych mieszkańców, aby ta oferta kulturalna no, była jak najszersza, tak?
Oczywiście macie ten wielki atut, jakim jest Jezioro Miedwie, ukochane też przez Grzegorza Flasa. Dlaczego warto właśnie z Jeziora Miedwie korzystać? I tak niektórzy mówią, że to są takie nasze lokalne Mazury pod kątem żeglarstwa właśnie.
Powiem szczerze, że osoby, które przyjeżdżają na nasz akwen, a które są pierwszy raz, są pod ogromnym wrażeniem tego naszego akwenu. Generalnie przed przyjazdem niektórzy nie sprawdzają, jaki to jest akwen, jaki duży, co można robić, jaka jest infrastruktura, przede wszystkim promenada też, która jest na jeziorze. Ostatnio były warsztaty takie taneczne dla dzieciaków z Młodzieży Ogólnej Kultury. Przyjechała pani choreograf z Krakowa i po prostu zakochała się w Miedwiu, nie spodziewała się, że są tu takie tereny. Natomiast jeżeli chodzi o żeglowanie, no jezioro ma prawie 16 km długości, bodajże około 3 km w najszerszym miejscu, więc ten potencjał jeziora jest naprawdę ogromny, więc można spokojnie sobie żeglować. No czekamy, może kiedyś wydarzy się tak, że te tereny, które są w okolicach Wierzbna, i tutaj troszeczkę dalej po prawej stronie ujęcia wody Żelewa zostaną troszeczkę lepiej zagospodarowane, że będzie, być może powstanie tam jakaś marina, gdzie będzie można po prostu się zatrzymać i też miło spędzić czas.
Reprezentuje pan również Stowarzyszenie Miedwie. Co można zrobić jeszcze teraz? W jaki sposób bardziej wykorzystać potencjał tego jeziora?
No na pewno jeszcze budową infrastruktury. No, rozmawialiśmy z wójtem gminy Kobylanka, ma bardzo fajne plany, jeżeli chodzi o rozwój żeglarstwa, budowa centrum żeglarskiego, która by scaliła wszystkich żeglarzy na Miedwiu. Budowanie pomostów, także no, plany są duże, wiadomo, że wiąże się to z finansowaniem. No tutaj obecny dyrektor SCK-u, który pełnił funkcję wójta w poprzednich kadencjach, też bardzo nam pomagał i też plany już były no, zdecydowanie wcześniej, jeżeli chodzi o budowanie tej maryny i centrum szkolenia żeglarzy. Więc myślę, że nadejdzie ten czas, kiedy powstanie takie centrum i będziemy się rozwijali i będzie możliwość, znaczy będzie wybudowany slip z prawdziwego zdarzenia, który pozwoli na przyjeżdżanie, przywożenie większych łódek i zwodowanie ich na naszym akwenie, ponieważ na dzień dzisiejszy no, wszyscy wiemy, jak wygląda Miedwie. Te pierwsze 100 metrów, zwłaszcza przy plaży, jest bardzo płytkie, więc jachty, które mają jakieś fałszki bądź nie są tylko mieczowe, mają problem ze zwodowaniem. Wiem, że jak ktoś przyjeżdża, ten jacht nie jest taki duży, woduje się na przystani przy plaży, albo w Wierzchlądzie w zaprzyjaźnionym klubie. Także no, ten slip, pomost plus marina są na pewno potrzebne.
W jakiej perspektywie mają się właśnie pojawić te nowe obiekty? O jakich latach mówimy?
Plany już są od kilku lat po prostu, tak? No, kwestia finansowania, pozyskania środków. No, pewnie są jakieś ważniejsze rzeczy, które uniemożliwiły budowę tego, no ale cały czas były zapewnienia poprzedniego wójta, są zapewnienia obecnego wójta, że taka marina wcześniej czy później powstanie, bo jest potrzebna na jeziorze.
To teraz przenieśmy się nad inne jezioro, do Inska, bo tam już 44. Ińskie Lato Filmowe rozpocznie się w sierpniu. Beata Radziszewska reprezentuje Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe. Znowu będzie sukces, jak co roku?
Jestem o tym przekonana. Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe istnieje od 13 lat. Od 13 lat jesteśmy głównym organizatorem festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Oczywiście przy współpracy, bardzo ścisłej współpracy z gminą Ińsko. Ten festiwal jest najstarszym festiwalem w Polsce filmów w ogóle i przeglądem różnych filmów. W roku 2015 otrzymaliśmy nagrodę na festiwalu w Gdyni, nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jest to naprawdę dla nas ogromne wyróżnienie i to wyróżnienie dało nam dodatkowej energii po to, abyśmy kolejne festiwale w tak dobrze zorganizowanej grupie ludzi, pasjonatów kina, pasjonatów kultury mogli dalej organizować. Obecne Ińskie Lato Filmowe będzie trwało trwało od 11 do 20 sierpnia. Jak zwykle to jest 10 dni przepięknych klimatów 10 Muzy, fantastycznego odreagowania, całorocznej pracy, zapomnienia o problemach, o stresach, ale często podczas oglądania filmów, przede wszystkim dokumentalnych z innych rejonów świata, możemy dostrzec, możemy dotknąć innych problemów społecznych i kulturowych, które w naszej szerokości geograficznej nie są w ogóle ani przyjęte, ani znane. Dlatego serdecznie zapraszam na to, przede wszystkim tak mówi się niszowe kino, tak? Ale to jest niezmiernie ważne, żebyśmy mieli szerokie horyzonty i patrzyli nie tylko przez pryzmat naszych tutaj problemów, ale że na świecie naprawdę są przeróżne. Nie chciałabym podawać tytułów filmów, które odcisnęły ogromne wrażenia na wielu uczestnikach filmu, też później uczestnicy festiwalu sami wybierają nagrody, tak? W roku ubiegłym.
Zdarza się, że przed festiwalem w Gdyni przyznajecie nagrody, później tak, okazuje później się, że to jest film właśnie roku.
Tak, mieliśmy takie przypadki. To są przypadki dość częste w naszym wykonaniu. U nas jury nie jest w osobach prezesa, wiceprezesa stowarzyszenia czy burmistrza, tylko to są odbiorcy, to są widzowie. Widzowie wybierają najlepszy polski film i najlepszy film zagraniczny. I często ten wybór właśnie później jest jakby takim handicapem do tego, że gdzieś na festiwalach czy krajowych, czy tego najważniejszego festiwalu w Gdyni, lub też nawet w festiwalach innych międzynarodowych te filmy otrzymują nagrodę.
A deszcz bardziej przeszkadza, czy pomaga organizatorom? Bo mam wrażenie, że jak pada, to jest więcej osób w kinie.
My mamy trzy formy oglądania filmów. Jedna to jest w kinie Morena, drugie to jest kino plenerowe i trzecie kino to jest zawsze organizowane, przygotowywane w sali gimnastycznej w szkole w Ińsku i tam mamy kino Jaskinie Zapomnianych Snów. Tam są w trzech miejscach pokazy filmów. Oczywiście deszcz dotyczy tylko i wyłącznie kina plenerowego, które jest oczywiście za darmo. Mieszkańcy, turyści są przygotowani również na to, że mają parasolki, płaszcze. Nie jest to impreza masowa, czyli nie ma tego wymogu, że nie może to być narzędzie ostra. Nie może być to parasolka ostra. Ale chciałabym zaprosić naprawdę wszystkich. Nie jest daleko do Ińska. Można przyjechać. Ińsko jest to przecudna miejscowość z przepięknym jeziorem, tak jak mnie dwie. Natomiast mamy problemy z noclegami, tak? Nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich chętnych, ponieważ nie ma miejsc noclegowych. Często nasi goście korzystają też z miejsc noclegowych tutaj w Stargardzie, dojeżdżają do kina na różne projekcje filmów. Ale w tym roku będziemy mieli, zawsze mamy sekwencje różne, kategorie tych filmów, najczęściej ich jest 8, 9 i tak jakbym powiedziała, że mamy najnowsze kino polskie, mamy kino naszych sąsiadów, czyli wszystkich osób, wszystkich państw, które graniczą z nami, czyli to są Niemcy, Czesi, Słowacy, Rosja, Ukraina. To są przeglądy tych najnowszych filmów. Również jest interesujący w tym roku przegląd filmów izraelskich. Mamy przegląd filmów o tańcu, tak? Let's Dance.
Po raz pierwszy.
Po raz pierwszy. Na pewno będzie ogromne zainteresowanie. To, co już dzisiaj mówiłam, dokumenty świata. To są filmy krótkometrażowe, zdarzają się też długometrażowe, ale poruszające do głębi, jak inni ludzie naprawdę mają różne swoje spojrzenie na cały świat, na swoje problemy i czy jest możliwość rozwiązywania tych problemów. Oczywiście najciekawsze kino polskie z sezonu 2015 i 2016 roku. Bajki, filmy dla dzieci i młodzieży w porannych sesjach, oczywiście za darmo. Kino w plenerze, jak i również zawsze towarzyszą nam różne koncerty, jak i wystawy. I w tym roku w kinie Morena będzie wystawa Szczecińskiego, już nieżyjącego, bardzo dobrego grafika, rysownika, karykaturzysty Arka Gacparskiego. Szkoda, że go nie ma z nami już, bo był bardzo częstym gościem Ińskiego Lata Filmowego. I to, gdzie w tej chwili jako stowarzyszenie dopinamy szczegóły, chcielibyśmy, aby na promenadzie przy kinie Morena powstała w tym roku tymczasowa wystawa Andrzeja Wajdy. I to jest wystawa, na której będzie od każdy moduł, czterokątny moduł będzie dotyczył jednego filmu i ciekawostką jest to, że będzie można sobie ściągnąć fotokod i oglądnąć urywki filmu lub też jakiś zwiastun tego filmu.
Czyli filmy idziecie państwo z duchem czasu.
Tak, staramy się, aby dopasować to. Koncerty Sasha Ball, folk, czyli z Ukrainy, jeżeli ktoś lubi Boba Dylana lub Johna Cash'a, na pewno polubi również Saszę. Czesław Śpiewa 18 sierpnia, chyba nie trzeba rekomendować, jak i również Budyń Julka Tuwima z udziałem również Czesława Mozilla. Jest to grupa rockowa, która śpiewa poezję Juliana Tuwima.
I to, co zawsze bardzo elektryzuje i przyciąga, czyli znane nazwiska. Jakie hot nazwiska pojawią się w tym roku w Ińsku?
Oczywiście gościem specjalnym w tym roku będzie Jerzy Hoffman. Z aktorów będziemy mieli i gościem będzie Krzysztof Kowalewski ze swoim najnowszym filmem. I Krzysztof Kowalewski w tym roku jest jubilatem, 80 lat kończy. Tomek Oświęciński, czyli tak zwany strachu z Pitbulla. Tomek Ziętek z filmu Konwój. Marcin Kwaśny z filmu, aktor, w którym zagrał rolę w filmie Wyklęty. Jeżeli chodzi o reżyserów, będziemy gościli Anię Zamecką, autorkę, reżyserkę filmu Komunia, film, który zdobywa w całym świecie ogrom nagród. W tej chwili Maciej Żak, reżyser filmu Konwój. Piotr Jaksa, operator filmu Zwierzęta, operator, który współpracował z Krzysztofem Kieślowskim przy Trzech kolorach, niebieski, biały, czerwony. Konrad Łęcki, reżyser filmu Wyklęty, jak zwykle Maciej Drygas i wielu, wielu innych, których do końca lipca będziemy mieli potwierdzenia.
A karnety, które od 1 czerwca są już w sprzedaży, są jeszcze dostępne?
Proszę się spieszyć, zostało ich niewiele. Oczywiście oprócz karnetów mamy jeszcze bilety, te codzienne bilety są w cenie od 5 do 15 zł. Kino nie jest duże, kino posiada 150 miejsc, ale jeszcze zawsze parę miejsc się znajdzie. Serdecznie zapraszam. Program jest jak zwykle przebogaty. To są nie tylko projekcje filmów, których mamy ponad 100, jak zawsze w tych trzech miejscach, trzech punktach, w pięknej scenerii i scenografii. Nie pozostaje mi nic innego, jak żebyście państwo zaplanowali swoje urlopy od 11 do 20 sierpnia i przyjechali do Ińska.
Ińskie Lato Filmowe odbędzie się już po raz 44. I tak spojrzałam w kierunku Mariusza Skóry, dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. Czy państwo również myślicie o tym, aby taką cykliczną imprezę zacząć organizować, niekoniecznie filmową?
Oczywiście planów jest dużo, pomysłów jeszcze więcej. Wiadomo, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o jedno. Mamy budżet, jaki mamy, musimy się tego budżetu trzymać. Aczkolwiek zauważyliśmy jedną fantastyczną rzecz. Organizując tegoroczne Miedwiańskie Lato, które zostało zorganizowane naprawdę w trybie ekspresowym, coraz więcej instytucji, lokalnych firm, przedsiębiorców zwraca się do nas z propozycją współpracy. Co nas niezmiernie cieszy, bo nie ukrywamy, każda złotówka jest potrzebna, żeby robić w naszym kraju kulturę. I wydaje mi się, że mamy olbrzymi potencjał, czy to Jeziora Miedwie, czy to Amfiteatru, czy to Stargardu, mieszkańców Stargardu, którzy są tuż obok, którzy spacerkiem się mogą na to Miedwie przejść. I ten potencjał chcemy wykorzystać we współpracy właśnie czy to z przedsiębiorcami, czy ze stowarzyszeniami i stowarzystwami, które działają na terenie naszego powiatu. I chcemy wypromować kilka marek kulturalnych, które tak jak Inskielato filmowe będą znane w całym kraju. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności już taką raczkującą jeszcze marką jest właśnie ten Miedwie Street Art. Jadą do nas na to wydarzenie ludzie z całej Polski. Co więcej, jest to wydarzenie, które trwa 2 dni. Pierwszy dzień jest dniem biletowanym. Jest to zawrotna kwota 15-20 zł za bilet. A drugi dzień postanowiliśmy zrobić totalnie bezpłatny. I z reakcji internautów przede wszystkim widzimy, że takich wydarzeń w skali kraju nie ma dużo, a jest to właśnie wydarzenie, które skupia tych, jak już tu wcześniej padło, tych właśnie między innymi gimnazjalistów, tak? Którzy tak nie do końca jeszcze dzisiaj wiedzą, gdzie mają się jakby sklasyfikować, tak? Czy są jeszcze dziećmi, czy są już dorosłymi. I ta impreza właśnie zrzesza tych młodych ludzi i liczymy, znaczy praktycznie jesteśmy przekonani, że na tegoroczne Miedwie Street Art przyjedzie kilka tysięcy osób właśnie w wieku tak między 13 do 17 lat. Tak.
Powoli musimy podsumowywać. Wspominaliśmy o Ińsku, o Miedwiu, oczywiście o Stargardzie. Czy państwa zdaniem oferta w poszczególnych gminach, bo jeszcze moglibyśmy rozmawiać o innych imprezach, mamy przecież Dolice, mamy Dobrzany i inne gminy. Na ile ta oferta jest kompleksowa? Andrzej Kaszubski, dyrektor SCEK-u.
No ja myślę, że oferta jest dosyć duża i bogata i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Ja jeszcze w ramach podsumowania muszę dwie rzeczy powiedzieć, które będą się działy u nas, a mianowicie na niepogodę mamy też kino w Stargardzie i kino w wakacje będzie już czynne od rana do wieczora. Do godziny 15:30 sprzedajemy bilety po najniższych możliwych cenach, a więc będą mogły korzystać całe rodziny. To będzie od poniedziałku do piątku, do końca sierpnia. Na te wszystkie filmy repertuarowe, premierowe i popremierowe, które będziemy tutaj starali się prezentować jako właśnie taka oferta wakacyjna. Też mamy ofertę korzystania z zajęć, które będą odbywały się w Stargardzkim Centrum Kultury. Będziemy mieli warsztaty wokalne, warsztaty teatralne, warsztaty tańca współczesnego, breakdance'u, a więc tutaj też...
Czyli to jest oferta dla młodzieży.
Tak, oprócz tego naszego uczestnictwa w organizacji imprez proponujemy uczestnictwo w zajęciach, które będą odbywały się tutaj. Jeszcze chwila, zanim podsumuję, to wrócę do kulturalnych wakacji, bo mówiłem o festynach, ale tam też będą odbywały się koncerty. Będziemy gościli kapelę podwileńską z ich muzyką i tańcami ludowymi. Będziemy mieli wieczór kabaretowy, będzie kabaret Dno, Wrzeszcz, a więc będzie muzyka poważna, musicale, opera, operetka, więc tam też oprócz tych festynów rodzinnych będzie się działo bardzo dużo. Tak jak mówiłem na wstępie, trudno jest tutaj w dwóch słowach to wszystko powiedzieć, więc zapraszam na stronę internetową, zapraszam na plakaty, które są tutaj w całym mieście i myślę, że każdy, właśnie chociażby patrząc na to, znajdzie coś dla siebie, co go zainteresuje, gdzie będzie mógł ten czas spełnić i myślę, że każda instytucja kultury, każda jednostka samorządu terytorialnego w okolicy właśnie w taki sposób podchodzi, żeby ta oferta była jak najszersza, żeby każdy dla siebie coś mógł znaleźć.
Beata Radziszewska, jest kompleksowo?
Nikt nie powinien narzekać. Naprawdę ta oferta w całym regionie jest naprawdę ogromna. Ja już nie chcę mówić tutaj też o Szczecinie i o w niedalekiej przyszłości zlocie żaglowców. To tutaj ukłon w stronę Grzesia Flasa i naszych żeglarzy. Ale szanowni państwo, każdy ma możliwość bardzo szybkiego, dogłębnego znalezienia dla siebie fajnej imprezy. Strony internetowe, plakaty, to, o czym żeśmy tutaj mówili. Najważniejsze jest tylko jedno. Proszę zrobić jeden krok. Najpierw wybierzcie sobie cel, wybierzcie sobie imprezę i zróbcie jeden krok. Wyjdźcie za próg z domu, sprzed tego telewizora.
To najważniejsze.
I to jest najważniejsze.
Dwa słowa od Mariusza Skóry. Pogoda wam nie przeszkodzi.
Nie, pogoda nam nie przeszkodzi i tutaj też, tak jak pani Beata powiedziała, ja też zapraszam wszystkich, aby na sekundkę wyłączyć komputery, wyłączyć swoje laptopy, wyjść trochę na świeże powietrze, czy to przyjechać do Stargardu, czy to przyjechać nad Miedwie, spędzić trochę czasu z bliskimi na łonie natury, przy dobrej muzyce, przy dobrej kulturze. Tak?
A wyjechać można już dziś chociażby nad Miedwie, mimo że pada, to tam odbywają się regaty. Do której godziny? Grzegorz Flas.
Planujemy zakończenie na godzinę 14. No zobaczymy dzisiaj, jakie będą warunki, ale myślę, że te plany się nie zmienią. Ale jeżeli jeszcze jestem, to chciałbym dzisiaj zaprosić też na 17.30 do parku, ponieważ tam Młodzieżowy Dom Kultury też w ramach wakacji organizuje
imprezę z tyku kulturalne,
tak,
wakacje.
Ekosmiczna niedziela z MDK. Budowanie statku kosmicznego, tworzenie nieziemskich strojów, księżycowa moda, pokaz modeli rakiet, galaktyczna plastyka. Także
bardzo serdecznie.
Oprócz żagli też zapraszam.
Zapraszamy serdecznie. Państwa, moimi gośćmi byli Beata Radziszewska, Andrzej Kaszubski, Mariusz Skóra i Grzegorz Flas. Dziękujemy bardzo, czekamy na słońce.
Dziękujemy i zapraszamy. Do
zobaczenia.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Aleksandra Zalewska-Stankiewicz.